Ich liebe die streitbare Demokratie. Ein Fueck, ein Tusk, ein Kukolt.
Dzień dobry, dzisiejszy pit będzie nietypowy, gdyż nie będę mówił oczywistości. Oprzemy się na tym, na takiej wiedzy, na myśli, że wszyscy widzowie PIT-u, stali widzowie PIT-u są doświadczonymi widzami PIT-u, w związku z tym na pewno śledzą rzeczywistość i nie potrzebują, żeby opowiadać im oczywistości. W związku z tym rzucam temat. Tematem jest pan Nawrocki oraz ostatni tydzień, w czasie którego odbyła się afera mieszkaniowa z jego udziałem. To wiemy, wszyscy pewnie ogarnęliście sytuację, o ile chodzi o rzeczy ogólnie dostępne, jeżeli chodzi o informacje, a ja dzisiaj zapraszam na taką, nie wiem czy pogłębioną, ale analizę tego, co się wydarzyło w świetle faktów medialnych oraz w świetle tego, co udało mi się ustalić. To będzie jakoś wymieszane, gdyż to jest jedna wielka historia. Myślę, że bardzo interesująca, szczególnie dla osób, które interesują się polityką w Polsce. Nieszczególnie będzie ona przyjemna dla wyznawców różnych partii, ze wskazaniem na partię opozycyjną obecnie, czyli partię Jarosława Kaczyńskiego, ale nie jestem tutaj po to, żeby robić ludziom rzeczy miłe, to jest przegląd z wiadomości, w związku z tym zaczynamy. Zanim zaczniemy, dziękuję wszystkim, którzy zgłosili się na maila. W tej chwili pewnie jest tutaj na dole, cały czas się wyświetla. Podejrzewam, że nie zapomnę tego zrobić. Dostaniecie wkrótce informację, co dalej się będzie działo w kwestii koszulek. Informacji, które dostałem od Luxów, wynika, że w ciągu 2 tygodni koszulki będą gotowe. Także nie przejmujcie się niczym, czekajcie spokojnie na maile zwrotne. Jeżeli ktoś jeszcze nie zamówił koszulek PIT-u, to ten mail jest ciągle aktywny i aktualny i można domawiać, podając rozmiar oraz płeć swoją, tak żeby chłopaki ze sklepu Luxów mogli się dostosować do waszych potrzeb. A teraz wracamy do programu. Jak doskonale wiecie, sytuacja, o której wspomniałem przed chwilą, miała miejsce w ciągu ostatniego tygodnia, półtora tygodnia dokładnie. Zaczęła się od tego, że pan Nawrocki nagle wyjechał sobie do Stanów, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem, co wzbudziło ogromną sensację żołądkową wśród jego przeciwników politycznych ze strony pana Hołowni oraz pana Trzaskowskiego. Wynikało to głównie z tego, że pan Tusk jakoś nie jest szczególnie mile widziany na dworach europejskich, na których to dworach miał sobie dworować, w sensie dworzyć jako dworzanin. Jeżeli zobaczycie nagrania z dzisiejszego dnia, dokładnie z dzisiaj, z wczoraj, kiedy pan Tusk pojechał do Kijowa w ramach jakiejś ekstraordynaryjnej sytuacji wynikającej z potrzeb spotkania się z panem Zeleńskim, najwyższych urzędników europejskich, z łatwością dostrzegliście, z pewnością, że tak jak przy poprzednim kanclerzu nie był zbyt szanowany, poprzedni kanclerz Scholz bardzo źle go traktował, to ten nowy kanclerz chyba też nie za bardzo go szanuje oraz jego wierchuszka, otaczająca go wierchuszka europejska też nie za bardzo się panem Tuskiem przejmuje. No więc tym bardziej zdjęcie pana Nawrockiego z panem Trumpem było apopleksję w sztabie pana Trzaskowskiego i nie trudno jest się domyśleć, że sytuacja za nas mieszkaniem jest poniekąd częścią tej całej imprezy, czyli wywołana została przez właśnie nagły wzrost zainteresowania panem Nawrockim. Ale to nie jest wszystko. Dodajmy bowiem, że pan Nawrocki, jadąc do Waszyngtonu, z informacji, jakie uzyskałem, nie miał pewności wcale, że spotkać się z panem Trumpem. W sumie to nie było w planach tak naprawdę. Miał się spotkać z panem Rubio, z panem jeszcze poniższymi, mniejszego szczebla urzędnikami amerykańskimi, z Senatu tamtejszego. Na miejscu udało się dograć sytuację z panem Trumpem i stąd są te wesołe zdjęcia, które w tej chwili widzicie. Tak, Nawrocki spotkał się z Trumpem. Nie wiadomo, o czym rozmawiał, ale nikogo to w sumie nie interesuje, bo przecież i tak wykonujemy tylko rozkazy amerykańskie. Niemieckie, rosyjskie, chwilowo nie. W związku z tym to, co oni tam ustali, nie ma żadnego znaczenia. Faktem jest, że się pokazały te zdjęcia, które doprowadziły do szału sztab pana Trzaskowskiego, ale o tym już wspominałem. Reakcja była błyskawiczna. W Onecie pokazał się artykuł, który opisywał pewne nieścisłości w zeznaniach pana Nawrockiego dotyczące jego mieszkania, a dokładnie mieszkań trzech, gdyż chodzi o mieszkanie jego żołżanki, chodzi o mieszkanie jego matki, która zostaje w spadku razem z jakąś chyba swoją siostrom, jeżeli się nie mylę, oraz trzecie nieletnie mieszkanie, czyli to, które zakupił, wykupił od pana, który jest bezdomnym, domnym człowiekiem, który dysponował mieszkaniem, które by zaraz by stracił, gdyby nie wpłacił pieniędzy związanych z zadłużeniem tego mieszkania i z wykupem tego mieszkania. Ckliwa historia, którą łatwo można było rozegrać na korzyść pana Nawrockiego. Niestety pan Nawrocki przebył wtedy w Waszyngtonie, a na miejscu została jego rzeczniczka prasowa. Rzeczniczka prasowa, czyli pani Emilia Wierzbickim, to jest pierwsze pytanie, które pada zawsze, kiedy się o niej rozmawia. Dlaczego Wierzbickim? Wierzbicki, gdyż miała poprzednie polskie nazwisko, ale chyba wyszła z jakiegoś Niemca, w związku z tym przyjęła sobie nazwisko męża, ale nie odmieniając go na język polski, co jest dość kuriozalne, niezbyt mądre. Ale to nie jest jedyna niemądra rzecz z nią związana, gdyż ludzie, którzy ją znają ze sztabów pana Nawrockiego, mają o niej jak najgorsze zdanie i o tym wielokrotnie tutaj w Polityko o tym mówiłem, w PiTu co tygodnie. O tym mówiłem, że pan Nawrocki nie ma najlepszego kontaktu ze sztabem, a pani Wierzbicki jest częścią tego braku kontaktu ze sztabem. Ponoć jest dość taka obskurancka, niemiła, niesympatyczna, kiedy wszyscy stoją, lubi sobie siedzieć, śmiać się z ludzi, którzy rozmawiają. Generalnie nikt jej w tym sztabie za bardzo nie lubi, ale to nie w tym rzecz, jak ktoś lubi czy nie, gdyż jeśli byłaby profesjonalna, to by na pewno nie miało wpływu na nic to, czy to miało się darzy sympatią, czy nie. Tymczasem ona jest wyjątkowo nieprofesjonalna. Ludzie z Republiki, z którym rozmawiałem, mówią, że no, została zatrudniona do programu z jednym ze znanych publicystów prawicowych, tylko po to, żeby świecić ładnym wyglądem, żeby nie zakłócać słowotoków tego publicysty, gdyż nie za bardzo ma cokolwiek do powiedzenia. Nie wiem, czy to jest złośliwości kolegów z pracy, ale przejdę do sytuacji, która nastąpiła po tym, jak artykuł pokazał się w Onecie, kiedy to pan Nawrocki był za granicą, a pani Wierzbicki na miejscu i natychmiast zareagowała, co chyba powinno być plusem, że rzecznik was natychmiast reaguje. Sęk w tym, że zareagowała w sposób taki, że banalna w sumie historia na temat mieszkań nagle nabrała kolorytu niesamowitego, gdyż jej wypowiedzi z internetu w momencie, kiedy musiała się powiedzieć, gdyż została to poruszona ponoć przez pana Bochenka, takie informacje dochodzą ze sztabu oraz z okolic Republiki, więc pan Bochenek kazał jej zareagować natychmiast, zareagowała w sposób taki, że tylko i wyłącznie spowodowała jeszcze większy ferment, w sensie pierwszą falę fermentu w sytuacji, która była dość banalna w sumie do rozegrania, ale w chwili, kiedy ona się odezwała, nagle zaczęła żyć własnym życiem i pojawiły się pierwsze nieścisłości, gdyż to, co zrobiła, nijak się miało do tekstu, który komentowała i wywołała pierwszą falę zainteresowania tematem, który w sumie by przeszedł bez echa. Kiedy wybuchła już na dobre afera związana z wypowiedzią pani Wierzbickiej, wrócił pan Nawrocki i spotkał się z dwoma osobnikami, którzy w PiSie są dość istotni. To jest pan Bielan oraz pan Czarnek, były minister nauki szkolnictwa wyższego. I przedstawił im swoją wersję zdarzeń z kolei, która była może nie diametralnie inna od tego, co przedstawiła rzeczniczka sztabu oraz to, co było pokazane w dokumentach, ale ta historia się kleiła. I pan Czarnek, jak sobie wiecie, odbył swoją konferencję, na której doskonale wytłumaczył sposób do przyjęcia dla każdego normalnego człowieka, o co właściwie chodziło z tymi mieszkaniami. Że biedny pan Żulik nie ma pieniędzy na spłatę zadłużeń związanych z lokalem i biedny, w sensie bardzo dobry pan Nawrocki, wykupił od niego tę chałupę, spłacił zadłużenia i wszystko jest clear. No i ta sytuacja w tym momencie została wyrównana kompletnie, gdyż wszelkiego rodzaju niesamowite skojarzenia, które wywołała pani Wierzbicka, zostały zakopane, a wersja pana Czarka była całkiem sensowna i wydawało się, że temat się właśnie zakończył. Tymczasem on dopiero się zaczął. Zaczął się, gdyż w chwili, kiedy pan Czarnek kończył swoją konferencję, praktycznie chwilę potem pan Nawrocki wystąpił na Rymanowskiego, u którego to przedstawił jeszcze inną wersję zdarzeń, która kompletnie nie kleiła się z tym, co mówił pan Czarnek chwilę wcześniej, poświęcając w sumie swoją twarz niezbyt chętnie, gdyż jak wiadomo, on miał być kandydatem prezydenta, pan Nawrocki troszkę go wysiudał, w sensie został wybrany zamiast pana Czarka, w związku z tym nie za bardzo są przypadają, a pan Czarnek, chcąc ratować sytuację swojego ugrupowania politycznego, jednak stanął w obronie pana i nagle wyszedł na skończonego człowieka niemądrego, gdyż wersja, którą przedstawił pan Nawrocki, była kuriozalna i niezbyt przychylna jego osobie. Wynikało z niej bowiem, że oszukał notariusza, podpisując się pod dokumentem, na którym zapłacił pewną sumę za mieszkanie. Tymczasem tak naprawdę dogadał się z panem Żulem, że no cóż, panie Żulu, jest pan panem Żulem, w związku z tym dostaje pan teraz pieniędzy do ręki, gdyż pan to wszystko przepłyta, w związku z tym będę panu wypłacał pieniądze w ratach. Ale to już jest umowa wewnętrzna związana z panem Nawrockim i panem Żulem, panem Jerzym, przepraszam, emocji pana Żula, pana Jerzego, ale tak to wyglądało w wypowiedziach medialnych, w związku z tym trochę się powtarzam, jeżeli chodzi o opis obu osobników. I tu sprawa się rypła, gdyż to, co pan Nawrocki powiedział panu Romanowskiego, kompletnie jest, nie to, że nawet niezgodne z prawem, ale jest niezgodne z prawem, ale sugerowało, że oszukał państwo. Oszukał pana, którego miał kupić mieszkanie i generalnie wyszedł na dość dużego krętacza i wtedy rozpoczęła się na dobre rozpierducha związana z tym tematem. I tu wróćmy na chwilę do rozmowy z panem Czarkiem i z panem Bielanem, która odbyła się chwilę wcześniej. Obaj panowie obecnie są z jednej strony przerażeni, z drugiej strony zakłopotani, a z trzeciej strony czują się oszukani przez pana Nawrockiego, gdyż wersja zdarzeń, którą on im przedstawił, mimo tego, że się kleiła, okazała się kompletnie nieprawdziwa. I w tej chwili w sztabie pana Nawrockiego, który jest dość ciekawą konstrukcją, o czym za chwilę opowiem, panuje pewnego rodzaju konsternacja wynikająca z tego, że sztab utracił do niego kompletnie zaufanie. I teraz pojawia się kwestia samych sztabów, które wokół pana Nawrockiego się kręcą, gdyż to nie jest tak, że jest tylko jeden, jedyny sztab. Sztabów jest kilka, gdyż jest sztab wykonawczy, który wykonuje pewne rzeczy, planuje pewne rzeczy. Nazwijmy go sztabem technicznym. Do tego wszystkiego dochodzi sam sztab pana Nawrockiego, złożony z jego bliskich znajomych, z pani tej rzeczniczki, który to jest drugim sztabem, który, jak mówiłem tutaj w Polityko i w PiT-u od dłuższego czasu, od początku w sumie tej kampanii, nie komunikuje się z tym sztabem wykonawczym. Sztab wykonawczy proponuje pewne rozwiązania, proponuje pewne sugestie, proponuje pewien kierunek zdarzeń związany z tą kampanią. I o tym wiecie, oglądając Politykę i PiT-u od początku tej kampanii, że pan Nawrocki miał, i to się teraz potwierdza, kompletnie ignorować to, co sztab do niego mówił. Ignorował wnioski sztabu, ignorował pomysły sztabu, kompletnie ignorował wszystko to, co ze sztabu wychodziło. Sam samodzielnie prowadził swoją kampanię i ten sztab w sumie wydawał się kompletnie niepotrzebny. Że dam tego, że mamy ten sztab samego Nawrockiego i sztab wykonawczy, jak go nazwałem. Dochodzą jeszcze dwa dodatkowe sztaby. W jednym z nich jest pan Kurski, który pojawiać się ma systematycznie w sztabie sztabów, tam gdzie wszystkie sztaby się spotykają. Dochodzi jeszcze kwestia pana Bielana, który jest tam sztabowcem, oraz jest jeszcze postać, która pojawić się powinna w początku tej całej historii, gdyż od niej w sumie zaczęła się ta cała sytuacja związana z mieszkaniem, czyli pan Senckiewicz. Pan Senckiewicz, który w rozmowach prywatnych podaje się za część tego sztabu i tak wygląda to przynajmniej w mediach, występuje w Republice, wygląda na to, że jest doskonale zaznajomiony z tym, co się w sztabie dzieje. I tutaj wracamy do punktu wyjścia, czyli początku tej całej afery. Bo zanim nastąpiła ta kawalkada sytuacji, czyli najpierw artykuł, później pani Wierzbicki, później pan Czarnek, następnie Nawrocki, zanim to wszystko zaczęło się rozkładać przed nami, niczym nogi ladacznicy, w Republice wystąpił dosłownie kilka dni przed całą sytuacją pan Senckiewicz, który wprost powiedział, i to nie było jego pierwsze powiedzieć w tym temacie, że Platforma szykuje na pana Nawrockiego coś grubego i to będzie wynikało z dokumentów, jakie Platforma dostała od służb. Zresztą posłuchajcie sami.
Karol Nawrocki na naszych oczach w tych dniach, można powiedzieć w ciągu kilkudziesięciu godzin wstecz i w przód, zobaczycie państwo, co się wydarzy w poniedziałek lub wtorek, jest ukrytym, zakulisowym aktorem rozgrywki wyborczej przeciwko właśnie, przeciwko kandydatowi prawicowemu, konserwatywnemu.
Tak, ten człowiek mówił o tym, że się wydarzy coś ciężkiego na kilka dni przed tym, jak coś się wydarzyło. Z tym, że z tego, co się dowiedziałem, pan Senckiewicz nie jest do końca traktowany poważnie w sztabie. Teraz pytanie, w którym sztabie? Domyślcie się, o którym sztabie w tej chwili mówimy, bo ja w sumie też się trochę pogubiłem z tymi wszystkimi sztabami. Gdyż ma skryte problemy z panem Nawrockim wynikające z czasów, kiedy zdawało mu się, że zostanie wyznaczony przez Prawo i Sprawiedliwość na szefa IPN. Tak się nie stało, pojawił się pan Nawrocki. chwili, kiedy zrobiła się już sroga rozpierducha, to w ciągu ostatnich kilku dni pan Kaczyński wreszcie się obudził i zaczął pytać, kto właściwie wystawił mu człowieka, takiego jak pan Nawrocki, który oszukuje jego ludzi, okłamuje pana Czarnka, pana Bielana, ignoruje sztab. Pan Kaczyński się obudził i spytał, kto mu go właściwie wystawił. Pierwsze głosy, jakie usłyszał, były takie, panie prezesie, ale pan go w sumie sam wymyślił. I tutaj pojawia się taka kwestia, której pan Kaczyński bardzo nie lubi, czyli odpowiedzialność. Przecież on nie może ponosić odpowiedzialności za rzeczy, które mu nie wyszły. W związku z tym zaczęto grzebać głębiej. Jeżeli ktoś pamięta, to faktycznie pan Czarnek miał być kandydatem PiS-u na prezydenta. Pan Nawrocki wyskoczył znikąd nagle, pewnego pięknego dnia przed ogłoszeniem głównej twarzy pisowskich wyborów. A za wskazanie pana Nawrockiego miał stać pan Bielan i pan Brudziński. Oni szybko jednak przypomnieli, że to nie oni sami go wymyślili, w sensie pana Nawrockiego, tylko pana Nawrockiego przyniósł im na tacy pan Cęckiewicz właśnie, razem z panem, uwaga, Sasinem, oraz bardzo gratulował za pana Nawrockiego pan był minister, już na szczęście, kultury w Polsce, Gliński. To jest ta trójka, która jest głównym odpowiedzialnym za to, że pan Nawrocki pojawił się na stolcu kandydata. Dlaczego jest to duży problem? Zaraz wyjaśnię, bo nie tylko chodzi o sytuację związaną z tym mieszkaniem, ale też o kilka innych sytuacji, które powodują, że PiS jest troszeczkę zagubiony w całej tej sytuacji. Jasnym jest, że o ile pan Gliński i pan Sasin przeżyją wściekłość, niezadowolenie oraz poczucie niesprawiedliwości ze strony pana Jarosława Kaczyńskiego, to pan Cęckiewicz raczej jako twarz spoza PiSu, spoza partii, która by chce wannabe politykiem, który przestał już dawno naukowcem, a właśnie wszedł w buty polityka, on z pewnością zostanie ukradł całą sytuację, ale dochodzimy do kwestii bardzo istotnej. Jakim cudem człowiek, który miał za sobą, w sensie w szafie swojej trupy, takie jak gangsterów, o których media dużo mówią i daleko od prawdy jednak się nie znajdują, oraz to mieszkanie, jakim cudem pan Nawrocki przeszedł całe to sito, które powinno się pojawić w chwili, kiedy pojawił się jako kandydat na prezydenta. I tu pojawiają się dwie postacie doskonale wam znane. Ludzie, którzy byli w PiSie, za czasów PiSu byli bardzo istotnymi częściami PiSu, takimi marionetkowymi, ale jednak istotnymi. Koordynatorzy służb specjalnych, czyli pan Kamiński i pan Wąsik, którzy mieli sprawdzić dokładnie pana Nawrockiego jeszcze w chwili, kiedy kandydował na szefa IPN-u. I oni go sprawdzili. Tyle, że prawdopodobnie ukryli przed opinią publiczną w postaci pana Kaczyńskiego szczegóły związane z jego przeszłością. Być może też nie ukryli, gdyż pan Kaczyński uznał, i to są głosy dochodzące właśnie z PiSu, że o to właśnie chodziło, że mieć na wysokim stanowisku kogoś, tak jak w przypadku wszystkich innych wysokich stanowisk, na kogo ma się haki, będzie można go kontrolować. Oficjalnie niczego nie wykryto, nieoficjalnie ponoć wiedziano, że ma pewne zaszłości i zastoje w swojej przeszłości, które mogą bardzo źle wpłynąć na jego opinię wśród publiczności ewentualnej, ale to właśnie były te haki, na których go trzymano. Oficjalnie przeszedł bez żadnych większych zastanowień ze strony służb. I tutaj ciekawostka, bo podobnie miała się sytuacja z panem, uwaga, Banasiem, dzisiejszym szefem NIK-u, który także został przetrzepany przed służby, przed tym, jak został szefem NIK-u, i także zatajono pewne rzeczy przed opinią publiczną oraz przed ludźmi odpowiedzialnymi za jego promocję dalszą, dotyczące także jego mieszkań. Pamiętacie, miał jakąś sytuację związaną z tym, że w jednej ze swoich kamienic prowadził działalność, w sensie ktoś inny, ale jednak w jego kamienicy prowadził działalność, która nie licowała z prawicowym politykiem. Wtedy zmuszono do przepchnięcia pozytywnej opinii jednego z szefów tam ówczesnych służb, który wkrótce odszedł ze swojej funkcji na znak protestu. Nie mówię o tym głośno, ale to był jednak znak protestu z jego strony. Co się stało później z panem Banasiem, doskonale wiecie, nagle został znienawidzony przez pana Kaczyńskiego, który nagle odkrył rzeczy, o których doskonale wcześniej wiedział, tylko przecież chodziło o haki na pana Banasia i w związku z tym, że nagle można było te haki wykorzystać, wyciągnięto je na wierzch, tylko że pan Banaś okazał się podobny do pana Wrockiego, czyli kompletnie nie przyjął się tym, że ktoś ma na niego haki. Podobną sytuację mam w tej chwili z panem Nawrockim, który także przeszedł przez sito służb podległych panu Wąsikowi i panu Kamińskiemu, i także w żaden sposób nie przejmuje się tym, że coraz to nowe rzeczy wychodzą na niego, gdyż uważa pan Nawrocki, że to jest problem PiSu, i PiS doskonale wie, że on uważa, że to jest problem PiSu. I mają kompletną panikę w tej chwili na pokładzie, gdyż nie wiedzą za bardzo, w którym kierunku to może pójść. Na pewno już wiedzą, że pan Nawrocki będzie niekontrolowalny, tak, że nie można będzie nim sterować, tak jak panem Dudą. Pan Duda pewnie będzie wspominany przez pana Kaczyńskiego z westchnieniem, gdyż pan Duda jednak wykonywał polecenia pana Kaczyńskiego, a pan Nawrocki wygląda na to, że się kompletnie już w tej chwili zerwał ze smycze, co nie jest do końca pozytywne, gdyż w sumie, jeżeli nie będzie działał na rzecz partii do niedawna rządzącej, a w tej chwili opozycyjnej, czyli PiSu, to w sumie wszyscy nie wiemy, co on właściwie będzie robił, tak, bo jeżeli nie będzie wspierał programu partyjnego, jeżeli będzie wspierał swojej partii, jeżeli nie będzie wspierał prezesa Kaczyńskiego, to pytanie, kogo będzie wspierał, bo nic nie wiemy o jego poglądach na temat polityki, nic nie wiemy o jego poglądach na temat rzeczywistości, gospodarki i tak dalej, bo w tej chwili wszystko to, co mówi, to są rzeczy, które musi mówić, gdyż jest kandydatem PiS. Jeżeli zostanie prezydentem i się kompletnie zerwie im ze sznurka, nikt nie będzie wiedział, w którym kierunku podąży jego prezydentura, co jest poniekąd dość ciekawym eksperymentem, ale jednak niebezpiecznym dla pewno partii opozycyjnej pana Kaczyńskiego. Tutaj na pewno pojawia się u was pytanie, skoro to był taki wielowątkowy i wielopoziomowy spisek wewnątrz PiSu, to jakim cudem dowiedziała się o tym opozycja? No jest to bardzo proste. Człowiek, który jest autorem pierwszego tekstu dla Onetu w czasach, kiedy rządził PiS, współpracował blisko z panem Hoffmanem w jednej z agencji, nie towarzyskich, tylko takich PR-owych, która to wywołała swego czasu dużą apopleksję drugiej strony sceny politycznej i szybko zniknęła z tego pod OUS. Oni wtedy byli kumplami. Poróżnili się i poszedł ten wtedy człowiek po upadku PiSu do Onetu i prawdopodobnie stąd zna wiele szczegółów dotyczących partii w tej chwili opozycyjnej, a wcześniej rządzącej, czyli ugrupowania pana Kaczyńskiego. Do tego wszystkiego dodajmy, że pojawiły się też takie informacje, że pani Nawrocka, małżonka pana Nawrockiego, w swoim zeznaniu dla firmy, w której pracuje, czyli dla Urzędu Skarbowego, podała inne dane niż pan Nawrocki w swoich zeznaniach dla ABW. Więc jeżeli ktoś się do tego dobierze, może być bardzo grubo. Jeżeli ktoś się potwierdzi, myślę, że ta pani może stracić po prostu pracę za różnicę w zeznaniach podatkowych. Ciekawe, czy to się potwierdzi, jeżeli tak, będzie na pewno dość zabawnie. Niekoniecznie dla rodziny Nawrockich. Wracając do samego pana Nawrockiego oraz sytuacji, którą pan Czarny określa jako oszustwo, pan Bielan jako kłamstwo, w sensie został okłamany i oszukany jeden i drugi. Pan Nawrocki tłumaczy się ponoć w sposób dość kuriozalny dla wielu osób, ale jednak całkiem prawdopodobny, że składając dokumenty do ABW oraz do innych miejsc, w których miał być sprawdzany, nie wykonał sobie kopii, która mogłaby zostać u niego w domu. W związku z tym on sam nie pamięta, co właściwie tam wpisał, ile mieszkań wpisał, ile osób wpisał, ile pieniędzy wpisał, jakie kontakty wpisał. Nie jest w stanie w tej chwili otworzyć, co tam właściwie w tych dokumentach się znajdowało, że to było dobre kilka lat temu. Faktycznie pamięć może go zawodzić. Wynika więc z tego, że jedyne miejsce, w którym te dokumenty się znajdują, to są nasze służby specjalne, ewentualnie policja albo miasto Gdańsk, które także dysponuje częścią tych dokumentów związanych z jego przeszłością kryminalną, w sensie z kryminalnymi kontaktami z przeszłości oraz z mieszkaniem, o którym mówimy. A pan Nawrocki w sumie może się tłumaczyć w sposób taki dość, no jak sam zauważyłem, niezbyt dobrze o nim mówiący, jeżeli faktycznie kopii żadnych nie miał dokumentów składanych, ale jeżeli faktycznie jest, że tych dokumentów nie ma, no cóż, nie można zarzucić mu kłamstwa. I tutaj trzyma troszkę w szachu swoich kolegów z PiSu, którzy, jak powiedziałem przed chwilą, tracą do niego kompletnie zaufanie. Do tego stopnia, że w sztabie pojawiła się taka myśl, że w sumie jeżeli ta sytuacja jest tak gruba, a on to tak źle rozgrywa, to może ta sytuacja ma kryć coś jeszcze grubszego, tylko że nie mają pojęcia, co to może być. Ludzie z Platformy mówią, że wiedzą, co to może być, tylko że to są informacje w sumie jednoźródłowe tak naprawdę, z których wynika, że to, że uruchomiono mieszkanie Nawrockiego przed pierwszą turą, nie wynikało wcale z wizyty u Trumpa pana Nawrockiego, tylko wynikało z tego, że jest sobie coś całkiem fajnego w postaci nagrań jakiejś ladacznicy, która ponoć kiedyś obcowała blisko z panem Nawrockim i która ponoć była przez niego obsługiwana i która ponoć sprzedała swoją twarz dla Platformy w nagraniach, które mają uruchomić po pierwszej turze, pokazujące, że to nie jest krystalicznie czysty człowiek, że te wszystkie kontakty z mafiozami były realnym problemem w jego przyszłości oraz, że zajmował się sutenerstwem. To jest tak niemądre i to jest tak grube i tak głupie, że powiem szczerze, że jeszcze, nie wiem, miesiąc, kilka tygodni temu, jak był strzał, to stwierdziłem, ej, no znowu grają na tej spalonej nucie, przerwanej nucie, zerwanej nucie, na której grają przez ostatnie parę miesięcy. Tyle, że w świetle zachowań Panowskiego z ostatnich tygodni, dokładnie z ostatniego tygodnia, półtora tygodnia, wszystko jest możliwe i wcale się nie dziwię sztabowcom PiSu, że biorą pod uwagę najbardziej czarne scenariusze. Być może jest to kompletna bzdura i chucpa. Być może. Tak samo jak nagrania pana Trzaskowskiego, którymi PiS ma dysponować od dobrych kilku lat, bo przynajmniej, że w tej chwili w przestrzeni medialnej się pojawiły informacje, które wam mówiłem dobre kilka miesięcy temu tutaj w PiTu, w Polityko, że ponoć PiS jeszcze z poprzedniej kampanii wyborczej prezydenckiej miał nagrania, na których to pan Trzaskowski świetnie bawi się w Brukseli, używając różnego rodzaju preparatów oraz spotykając się z licznymi niewiastami. Tym ponoć miał szantażować wtedy Trzaskowskiego sztab PiSu. Nigdy to nie wypłynęło. Dzisiaj już są te informacje oficjalne, gdyż pojawiły się w mediach, że takie ponoć nagrania istnieją. Tyle, że rozmawiając z ludźmi z PiSu, można dojść do wniosku, że te nagrania po prostu nie mają, że to była ściema z ich strony, bo mówią o tym, że nawet w najgorszej sytuacji nie użyją tego, gdyż obyczajówka nie jest czymś, czym będą się bawić w kampanii, bo to jest poniżej krytyki. Jeżeli gramy na całość, oni grają na całość, bo przecież w chwili, kiedy pan Trzaskowski zdobędzie władzę, zdobędzie razem z panem Tuskiem władzę, machina zniszczenia PiSu ruszy na dobre i wszystko, co można byłoby użyć w swojej obronie, powinni użyć teoretycznie, ale być może, że myślę o nich gorzej niż powinienem, czyli faktycznie mają jakieś skrupuły i obyczajówki używać nie będą. Tak czy siak, obie strony mają w tej chwili ponoć obyczajowe treści na drugą stronę. Jeżeli faktycznie dojdzie do sytuacji, w której odpalą te rzeczy, o których przed chwilą mówiłem, jeżeli się okażą realne, prawdziwe, uskutecznione, to będzie to końcówka najgorszej kampanii prezydenckiej, jakiej byli świadkami od 30 lat. Bo tak nisko jeszcze nikt nie upadł, tak brutalnie jeszcze nigdy nie było i tak głupio jeszcze do tej pory nie było, bo w sumie patrząc na wszystkich tych kandydatów, którzy biorą udział w tym wyścigu, szczerze, nie jestem w stanie skazać nikogo, na kogo oddałbym z czystym sumieniem głos, jeżeli bym głosował, bo wszyscy oni są albo coś umoczeni, albo niepoważni, albo po prostu głupi. I teraz myślę, że ze wszystkich stron wyleje się na mnie jad, gdyż każdy z waszych kandydatów jest taki super wyjątkowy, ale tak naprawdę tak poczwarnie, potwornie, tak wstrętnie wyglądającej kampanii nigdy nie mieliśmy, a tak nijakich kandydatów jak w tej kampanii także nigdy nie zdarzyło nam się chyba oglądać, znaczy nie chyba, na pewno oglądać w czasie ostatnich 30 lat. Bez poziomu, bez pomysłu, ci ludzie nie mówią o tym, co zrobili, co mogliby zrobić, jaki mają pomysł, powtarzają kalki, które doskonale znamy od 30 lat, zmieniają się tylko twarze, a niektóre się w ogóle nie zmieniają, tak w przypadku pana Trzaskowskiego, który to samo powtarza od dekad i nic jak na razie nie zrobił z tym, o czym mówił. Reasumując, bo ten odcinek poświęcony w sumie PiS-owi tak naprawdę, PiS ma i pan Kaczyński totalny problem, że mają kandydata, który okazał się w stosunku nawet do nich nieuczciwy, który gra nie fair, nie potrafi przedstawić spójnej wersji sytuacji, która de facto wywołała dość duży wstrząs polityczny, gdyż to, co się wydarzyło, przeszłoby w ogóle gdzieś między chmurami, między uszami ludzi, którzy nie mają mózgów na spokojnie, nie zostałoby to zauważone, gdyby nie działania pana Mencena, który w sumie trzeźwo ocenił sytuację i powiedział, jak to wyglądało jego zdaniem, a to, jak wyglądało to jego zdaniem, wygląda na to, że faktycznie wygląda rzeczywiście w świetle różnego rodzaju faktów, które się pojawiają. Sęk w tym, że polityka nie polega na mówieniu prawdy, tylko na polityce właśnie i sytuacja, w której to pan Mencen przyatakował PiS w chwili, kiedy on dostał naprawdę mocny cios od Platformy. Powiem tak. Jeżeli ten Nawrocki przegra, a wiele na to wskazuje w chwili, kiedy o wiele pierwsza tura jest bardziej niż pewna, że dostanie się Nawrocki do drugiej tury, to w przypadku drugiej tury tym języczkiem uwagi wyborczej właśnie była Konfederacja. Jeśli Konfederacja nie pójdą do wyborów, wynik końcowy może być naprawdę jedną wielką niewiadomą ze wskazania na pana Trzaskowskiego, a jeśli pan Trzaskowski i pan Tusk wygra te wybory, Myślę, że zaraz po tym, jak rozegra PiS i załatwi PiS sądownie, legalnie, nielegalnie, w jakikolwiek sposób będzie to robił, to jednak to zrobi. Następnym ugrupowaniem, do którego się zabierze, będzie właśnie ugrupowanie pana Mentzena. Tym bardziej, że dzień po tym, jak pan Mentzen przelegał PiS, ludzie od pana Hołowni, którzy są de facto przekazierami tego, co mówi pan Tusk, wprost mówili, nie sugerując tego, wprost mówili, że trzeba zająć się finansami pana Mentzena.
Pan Sławomir Mentzen rok temu sprzedał za pośrednictwem Fundacji Rodzinnej, to jest wehikuł podatkowy dla bogaczy wprowadzony za czasów PiS-u i zatwierdzony przez prezydenta Dudę, akcje za 12,5 miliona. Gdyby sprzedał to jako Sławomir Mentzen, zapłaciłby na rzecz państwa ponad 2 miliony 800 tysięcy podatków. Wykorzystując fundację rodzinną, nie zapłacił nic.
I na pewno znajdą sposób, żeby się dobrać do całej Konfederacji. Łącznie z tym, że mogą przecież ją zdelegalizować pod zarzutem tego, że jest to partia antypolska, prorosyjska, pro-AfD i antyeuropejska. Tusk zresztą powiedział to wprost w czasie spotkania z jednym wysokich polityków niemieckich, z nowym kanclerzem, kiedy to kanclerz wspomniał AfD, a Tusk odpowiedział mu na to w następujący sposób.
Ja mam swoje AfD w Polsce, także ja staram się jak mogę i jakoś, póki co, jakoś nam się udaje.
Więc jesteśmy w sytuacji dość ciekawej, jeżeli chodzi o sytuacje, które się wydarzają, fakty, które można kleić, które można ubierać, które można rozbierać na dowolne różne sposoby, ale też jesteśmy w sytuacji dość niebezpiecznej, gdyż... Niezależnie od tego, kto wygra te wybory, czy Trzaskowski, czy Nawrocki, jest jedna wielka niewiadoma przed nami. W przypadku Trzaskowskiego, jak szybko zamienimy się w kolejny land niemiecki, a w przypadku Nawrockiego, kim właściwie jest pan, panie Nawrocki, i w którym kierunku pociągnie pan Polskę w chwili, kiedy nawet najbliżsi pracownicy nie mogą panu zaufać, a co dopiero mówić o wyborcach. Dziękuję państwu za uwagę. Za chwilę polecam sponsorzy tego odcinka, a my widzimy się w środku tygodnia, a w przyszłym tygodniu PiTu będzie albo wcześniej, albo później, gdyż zamierzam udać się do Rumunii na finał tamtejszej kampanii prezydenckiej, gdyż to, co dzieje się u nas, czyli pierwsza tura, powiem szczerze, jakoś mnie kompletnie nie interesuje. Do zobaczenia.
Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno.